chodzi o teraz to samo słowo usprawiedliwienie, ono funkcjonuje w dwóch podstawowych znaczeniach. Pierwsze znaczenie to jako wyraz języka ogólnego i ma takie, no dziecko jest chore i mamusia pisze usprawiedliwienie do szkoły, prawda? To jest jedno usprawiedliwienie. Ale funkcjonuje też jako termin biblijny. I to usprawiedliwienie ma długą historię i poważne też, powiedziałabym, konsekwencje teologiczne, bo sposób patrzenia na usprawiedliwienie spowodował, no, między innymi to, że mamy kościoły protestanckie, które na usprawiedliwienie patrzą zupełnie inaczej niż pozostali chrześcijanie. Gdyby tak spojrzeć na wyraz tak z formalnego punktu widzenia, to usprawiedliwienie, rzeczownik utworzony od czasownika usprawiedliwić, oznacza no, pewien stan, pewną sytuację, a jak w niektórych słownikach można przeczytać, akt. To jest usprawiedliwienie. A teraz usprawiedliwić. Gdybyśmy tak szukali po kawałku kolejną fazę, jak ten wyraz powstawał, to doszlibyśmy do podstawy prawo, prawy i prawić. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo pojemne to musiały być wyrazy, że mamy z jednej strony prawo i prawy, jako opozycja do lewy, prawa strona i lewa strona, ale prawy w znaczeniu także przyzwoity, odpowiedni, właściwy, słuszny, taki jak należy. Prawić, czyli mówić, ale nie każde mówienie jest prawieniem, przynajmniej tak było w staropolszczyźnie. Prawić to by było mówić zgodnie z zasadami, właściwie zgodnie z prawdą, bo prawda też należy do tej wielkiej rodziny wyrazowej związanej z rzeczownikiem prawo, z przymiotnikiem prawy. To prawić, czasownik, występuje w języku polskim w bardzo różnych takich przedrostkach, cząsteczkach na początku dodanych do tematu, żeby modyfikować znaczenia. Otóż jest naprawić, wyprawić, przeprawić, oprawić, sprawić, zaprawić. Tych wyrazów jest bardzo dużo i od każdego z tych wyrazów można tworzyć kolejną gałąź rodziny wyrazowej. Otóż wyrazem, który mnie zafascynował i być może Państwa zachęci do śledzenia, ale także będzie pewnym ostrzeżeniem, jak należy czytać teksty Pisma Świętego, zwracając uwagę na to, z jakiego okresu dany przekład pochodzi. Otóż w tych najstarszych staropolskich przekładach można przeczytać, zarówno w przekładach biblijnych, jak i w innych tekstach, że Pan Bóg jest oprawcą świata tego. Gdybyśmy dzisiaj ten tekst przeczytali i zrozumieli tak, jak narzuca się rozumienie tego sensu, Bóg oprawcą świata, no to właściwie bluźnierstwo, no właściwie trudno jest nazwać takie stwierdzenie, a to występowało jako niezłośliwe, obiektywne stwierdzenie, powiedziałabym ma. To był wielki hołd składany Bogu w takim sformułowaniu. Bo kimże był oprawca? Oprawca to był ten, który oprawiał świat, czynił go prawym, powodował, że świat jest w porządku, w ładzie. I to był Bóg oprawca, który dbał o stan, żeby ten świat był porządny, prosty, prawdziwy, sprawiedliwy, czysty. Te wszystkie przymioty, które tutaj wymieniłam, zawierały to w sobie oprawiać i ten wykonawca tej czynności, czyli oprawca. W ciągu zaledwie dwóch wieków nastąpił w tym wyrazie oprawca ogromny proces degradacji znaczeniowej. Trudno sobie wyobrazić, żeby przeczytawszy w tekstach XV czy XVI-wiecznych o Bogu oprawcy, później zacząć czytać w XVIII-wiecznych tekstach o oprawcach, którzy byli ni mniej, ni więcej, tylko czyścicielami miasta, czyli hyclami, bo do tego ta funkcja się sprowadzała. Otóż stopnie degradacji tego słowa przybiegały w ten sposób, że oprawca to był ten, który wprowadzał ład, porządek. Później to był urzędnik, który miał władzę, ale tę władzę miał wykorzystać do tego, żeby zaprowadzić ład i porządek. Później to był urzędnik administracji, który odpowiadał za porządek w mieście, można by powiedzieć taki pracownik służb bezpieczeństwa wewnętrznego, a później degradacja następowała dalej i oznaczało tylko tego, który czyści miasto. A najczęściej chodziło tu o czyszczenie najpierw z rapusiów, a później z padliny i ze zwierząt, które zagrażały. I w ten oto sposób niechcący, nieświadomie, nie mając świadomości właśnie tej, żeby za każdym razem, kiedy czytamy tekst, zobaczyć, w jakim okresie ten tekst był, ten przekład był dokonany, żeby przez nie złą wolę, ale brak odpowiedniej wrażliwości nie popełnić błędu złej, niewłaściwej, powiedziałabym, nieprzyzwoitej interpretacji. Więc ten oprawca w tych moich doświadczeniach językowych jest takim sztandarowym przykładem, co z przyzwoitego, pięknego, takiego poetyckiego wyrazu może w ostateczności zrobić się i jak nisko wyraz semantycznie, emocjonalnie może upaść. Ale my mówimy o usprawiedliwieniu, a usprawiedliwienie jako termin takiemu procesowi nigdy nie podlegało. Natomiast to usprawiedliwienie jako problem teologiczny, problem już nie polszczyzny ogólnej, ale taki właśnie specjalistyczny, właściwie wymaga nie językoznawcy, ale bardziej teologa. Bo tutaj jest sprawa taka, że to usprawiedliwienie to jest czynienie prawym i teraz właśnie przez kogo i w jaki sposób. To jest bardzo ważna sprawa i jak mówię, na tyle ważna, że różnice w ujęciu kościołów są dosyć w zakresie usprawiedliwienia istotne. Proszę Państwa, ja właśnie bardzo przepraszam, że trochę zawiodę Państwa tym, że nie jestem przygotowana jak należy. Nie wiem, czy sama deklaracja, że ja się poprawię następnym razem, to może być pomocna, ale tylko odwołam się do Słownika Kultury Chrześcijańskiej, to jest przekład z francuskiego. I tam usprawiedliwienie jest definiowane tak. Akt, za pomocą którego Bóg czyni człowieka sprawiedliwym. To sprawiedliwym jest wzięte w cudzysłów. To znaczy odpowiadający jego woli. Obdarza go łaską, która sprawia, że człowiek przechodzi ze stanu grzesznika do stanu sprawiedliwego. I tu znowu jest cudzysłów. Usprawiedliwienie wywodzi się z miłosierdzia, którym Bóg darzy człowieka i w odpowiedzi na jego wiarę. Jest to tak zwane usprawiedliwienie z wiary. Żeby zobaczyć, jak to wygląda dokładnie, właśnie powinniśmy, bo to chyba wszyscy, zobaczyć, jak funkcjonuje definicja i zakresy znaczeniowe tego wyrazu w katechizmie Kościoła katolickiego. Właśnie ja niestety nie zdążyłam tego dokładnie przygotować. Mam tylko numery rozdziałów, w których się to znajduje. To jest 12 miejsc, gdzie o usprawiedliwieniu jest odpowiednie partie i wykłady. A jeżeli chodzi o sam wyraz w Biblii, to w przekładzie Biblii Tysiąclecia to słowo usprawiedliwienie jako rzeczownik występuje 38 razy, czyli jest to taka, no, dosyć często spotykany wyraz. Występuje w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju i w Psalmiach i w Księdze Izajasza, ale tak jak mogłam się zorientować z cytatów, w tych starotestamentowych usprawiedliwienie ma takie znaczenie jak w polszczyźnie ogólnej dzisiejszej. Czyli czy będę miał usprawiedliwienie, czyli czy zostanę usprawiedliwiony, ale nie w kategoriach teologicznych. Natomiast to usprawiedliwienie, o którym zdaje się tutaj była mowa, czy też będzie jeszcze mowa, dotyczy dopiero Nowego Testamentu.